Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. Czy kiedy w Twoim kraju wybucha wojna, masz prawo tęsknić za normalnością? Gdzie kończy się brak heroizmu, a zaczyna tchórzostwo? Czy wiedząc, że Twoi przyjaciele giną na froncie, możesz opłakiwać utratę dawnych przyzwyczajeń i marzeń o życiu, którego tak bardzo pragnąłeś? To pytania, które prowokuje główny bohater powieści Drabina, ukraińskiej pisarki Eugenii Kuzniecowej. Tolik, bo tak ma na imię, ucieka od swojej rodziny, z inwazyjną matką na czele, do Hiszpanii. W dniu, w którym kupuje upragniony dom, w jego kraju wybucha wojna, a jego rodzina pojawia się w drzwiach. Tytułowa drabina to metafora nieudanej ucieczki, bo jak mówi autorka powieści, wojna jest w tobie, nie możesz od niej uciec. Drodzy słuchacze, bez Was, bez Waszego bezcennego wsparcia raport o książkach nie mógłby istnieć. Bardzo się cieszę, że teraz spotykamy się częściej, w każdy poniedziałek. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona naszych patronów, najlepiej zrobić to za pośrednictwem portalu patronite.pl, gdzie znajduje się profil Dariusza Rosiaka. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzak. Zapraszam. Gościem raportu o książkach jest Eugenia Kuzniecowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Eugenia Kuzniecowa, autorka wielu wspaniałych książek, wydanej przed kilku laty Nim dojrzeją maliny i tej najnowszej zatytułowanej Drabina. I o drabinie dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja od razu Państwa uprzedzę, że umówiłyśmy się tak, że ja będę zadawać pytania po polsku, a Eugenia odpowiadać będzie po angielsku.
Tak, przepraszam, że nie mogę mówić tak dobrze po polsku, żeby odpowiadać też po polsku.
Ja bardzo przepraszam, że nie mówię po ukraińsku. Zostańmy w takim razie przy tych językach, w których najlepiej będzie nam się porozumieć. Pani Eugenio, Drabina to jest powieść o wojnie, ale to jest taki daleki, zastygły obraz wojny. To jest wojna opowiadana przez ludzi, którzy od niej są bardzo daleko, bo uciekli od niej. Tylko że zastanawiam się, na ile to nie jest iluzja, że ta wojna jest daleko. Bo ona teoretycznie jest daleko, ale jest też bardzo, bardzo blisko. Bo ona tam jest. I w tym miejscu, i w tych ludziach.
Yes, and I have received many reviews about that, that the book is about the war, but at the same time it is not about the war.
Wielokrotnie spotykałam się z taką opinią, że Drabina jednocześnie jest i nie jest książką o wojnie. Wojna wypełnia tło tej powieści.
I think that everyone who escaped the war in other countries, they know that feeling that the war is always with you.
Wydaje mi się, że każdy, kto uciekł przed wojną do innego kraju, zna to uczucie nieustającej jej obecności. Bo wojna jest w tobie, nie możesz od niej uciec.
In you and you can't escape from it in any way.
No tak, od tej wojny nie można uciec, nawet w krajobrazie tak odległym od wojennego frontu ukraińskiego, jak pejzaże Hiszpanii. Zupełnie inne kolory, inne zapachy, inne krajobrazy, a jednak ta wojna w Hiszpanii się objawia. To oczywiście nie jest przypadek, że właśnie Hiszpania jest tym miejscem, gdzie akcja się toczy. Akcja Drabiny, bo pani mieszka w Hiszpanii.
Yes, during the last years I've been living between two countries.
Tak, przez ostatnie lata żyłam między dwoma krajami. Najpierw między Hiszpanią i Ukrainą, potem między Niemcami a Ukrainą i znowu między Hiszpanią i Ukrainą.
So I know this country quite well. I studied there. And actually the war has found myself in Spain.
Dobrze znam Hiszpanię. Studiowałam tam. Wojna zastała mnie w Hiszpanii. Dlatego postanowiłam osadzić akcję mojej książki w tym właśnie kraju.
And talking about the war that is always with us, I think in the text there is a phrase that our smartphones are like portals to hell.
A mówiąc o wojnie, która jest zawsze z nami, to w powieści jest takie zdanie: nasze smartfony są bramą do piekła.
The big role of that is the technology that through our smartphones we are always at war.
Dzięki nowej technologii jesteśmy nieustannie na wojnie. Nieustannie śledzimy doniesienia i wiadomości z frontu. Nasze smartfony stały się takimi przedmiotami, z którymi nie możemy się rozstać choćby na chwilę. Stały się bramą do piekła wojny.
Such objects that we cannot, you know, we cannot leave them even for a moment. So the smartphones became our portals to that hell.
Smartfony, które stają się dla Ukraińców, tak jak pani pięknie to ujęła w książce i teraz cytuję ten fragment, drzwiami do piekła, na co dzień są drzwiami do rozrywki, do komunikacji. I to rzeczywiście jest niezwykłe, jak to doświadczenie wojenne przekształca rzeczywistość, która nas otacza, przekształca, przedefiniowuje przedmioty tak nam znane, tak można by powiedzieć, że oswojone przez zwykłą codzienność. Ja w ogóle miałam wrażenie, czytając pani książkę, że wojna jest takim duchem, takim niematerialnym bytem, który wchodzi w nową przestrzeń, wypełnia tę przestrzeń sobą, zmienia ją, przejmuje nad nią kontrolę. To trochę tak jak człowiek, który jest nawiedzony przez jakiegoś demona. Ciało jest niby ciągle to samo, ale przepełnione już zupełnie czymś innym. Tak mi się to skojarzyło.
I think you caught it quite right.
Myślę, że dobrze to uchwyciłaś. Książka jest zbudowana na metaforze ucieczki.
In general, the metaphor of the book is about escaping. It's about escaping from the war. It's about escaping from yourself. Like the main character, he's trying by that ladder. He's trying to escape his family.
Ucieczki od wojny, ale też jak dzieje się w przypadku głównego bohatera, ucieczki od samego siebie. Ustawiając drabinę przy oknie swojego pokoju, próbuje uciec od swojej rodziny, tego kim jest, i od swojego obecnego życia, którego nienawidzi.
So it's all about escaping. But in general, I would like to add another comment on the smartphones, that I think that it is the first war, at least in European experience, it is the first war with this effect of presence all the time.
Ale wracając do smartfonów, to obecna wojna w Ukrainie jest pierwszą wojną, przynajmniej w doświadczeniu europejskim, która jest oglądana na bieżąco i nieustannie. Wydaje mi się, że to jest coś nowego i innego, bo nawet jeśli jesteś w pięknym krajobrazie Hiszpanii, Portugalii czy Szwajcarii, czy jakiegokolwiek innego kraju, w którym mieszkają Ukraińcy, to nie jesteś tam naprawdę, bo twój smartfon trzyma cię w innej wojennej rzeczywistości. Żyjesz na wojnie. Myślę, że ten problem będzie tematem nie tylko wielu powieści, ale także badań naukowych.
Even if you are looking at beautiful landscapes of Spain, of Portugal, of Switzerland, or of any other country that Ukrainians are now escaped to, you can't find yourself in that reality all the time, because you still, via smartphone, you still live in another reality. You live at war all the time. And I think that this will be the subject of not just novels and not just fiction, and I think it will be the subject for academic research as well.
Tak, rzeczywiście smartfony i to, jak ta technologia, która pozwala nam w czasie rzeczywistym odbierać rzeczywistość, która jest gdzieś daleko, to jest jedna rzecz, ale druga to jest niebo. Powiedziała pani, że nawet będąc w pięknym krajobrazie zupełnie innego kraju, w jakimś krajobrazie śródziemnomorskim, nie można uciec od myśli o wojnie. W książce kilkakrotnie powtarza się takie przejmujące zdanie, które pada z ust bohaterów, że jak bardzo zazdroszczę tym, którzy mogą patrzeć w niebo i widzieć błękit. Ja, patrząc w niebo, widzę zagrożenie, widzę strach, który może spaść z tego nieba. Widzę potencjalny wybuch, widzę potencjalny samolot i bombę, która spada.
Chciałabym przywołać pewną scenę, którą przeżyłam z moją mamą. Mama, jak i babcia mieszkają nadal w Ukrainie. Z uwagi na wiek mojej babci nie zdecydowały się na ucieczkę.
They did not escape the country since my grandma is quite old.
Ale moja mama od czasu do czasu odwiedza mnie w Hiszpanii, ja zaś spędzam letnie wakacje w Ukrainie. Podczas jednej z wizyt mamy w Hiszpanii poszłyśmy do baru. Mama spojrzała w niebo i natychmiast się rozpłakała, bo zobaczyła samoloty. Samoloty z całego świata, które wzbijały się w powietrze lub lądowały na lotnisku w Barcelonie. Zaczęła płakać, bo poczuła żal na myśl o swoim życiu i o tym, co bezpowrotnie utraciliśmy. Jak już wspominałam, od 2009 roku żyła między dwoma krajami. Zdarzało się, że śniadanie jadłam we Frankfurcie, a lunch już w Kijowie. Teraz to niemożliwe. Utraciliśmy takie życie. I tak, patrząc w niebo, widzimy już tylko zagrożenie. Nie sposób się uwolnić od tych skojarzeń.
Mówi pani o utracie życia, takiego życia, które wiodło się przez lata, no właśnie, śniadanie we Frankfurcie, lunch już w jakimś innym mieście, w jakimś innym być może kraju i pełna swoboda, taka wolność duchowa, bo to chyba o to chodzi. I to jest coś, co traci główny bohater pani książki, Tola, zwany przez swoją rodzinę częściej Tolik. Powiedzmy więcej o nim, kim on jest, bo on nie jest kimś, kto uciekł z wojny, tak jak reszta jego rodziny, bo on przeprowadził się do Hiszpanii, zanim wojna wybuchła.
Tolik to jest taka jedna wielka utrata własnego życia. Jest nieudacznikiem, a nie bohaterem. Nie jest wystarczająco odważny. Nie jest typem wojownika, który chce jechać na wojnę. Ma inną osobowość.
He has a different character, and I think that many people from Ukraine and maybe even beyond Ukraine can associate themselves with Tolik because he's.
Myślę, że wielu Ukraińców, zresztą nie tylko Ukraińców, może się utożsamiać z Tolikiem, bo Tolik jest takim przeciętnym człowiekiem. Nie bardzo lubi swoją rodzinę, ale jest inteligentny i odnosi pewne sukcesy zawodowe.
He did not like his family very much, but he's smart, he's quite successful because he received a job, he left the country because he was quite overwhelmed with his family during the last years maybe.
Znajduje pracę za granicą, wyjeżdża z Ukrainy z uczuciem ulgi, że odpocznie od swojej rodziny, która przez ostatnie lata go przytłoczyła. Marzy o niezależnym życiu. Śni o życiu z daleka od swojej rodziny i od swojego kraju. Chce zacząć od nowa.
He wanted that dream life, that he is living independently from his family, maybe even from his country. He wanted a new life and he began a life from scratch. And right after he signed his agreement for buying the house, the war broke out.
I w momencie, kiedy podpisuje umowę na zakup nowego domu w Hiszpanii, wybucha wojna. Niemal następnego dnia w drzwiach pojawia się cała jego rodzina. Traci długo wyczekiwaną, upragnioną niezależność. Wojna rujnuje więc także jego życie, mimo że jest od niej bardzo daleko. A kiedy tylko pojawia się w jego głowie ta myśl, że wojna zrujnowała mu życie, natychmiast dopadają go ogromne wyrzuty sumienia, bo przecież zdaje sobie sprawę z tego, że ta wojna dosłownie odebrała życie wielu ludziom, że ludzie giną, tracą domy. Dlatego każda myśl, która pojawia się w jego głowie, powoduje w nim poczucie winy.
It has also ruined his life, even though he's far away from the war, and even though he feels very guilty of even thinking that the war has ruined his life, because he knows that the war has literally taken many lives, that people died, people lost their homes. So he feels guilty for every thought he's having now.
Mm-hmm. Tak, rzeczywiście. Z jednej strony świadomość tego, że wojna uśmierca jego znajomych, przyjaciół tam na froncie, a z drugiej strony ten jego żal wewnętrzny, że w kuchni zamiast wymarzonego blendera, w którym mógłby robić sobie koktajle, ma garnek pełen pierogów, które przygotowuje jego nadopiekuńcza i irytująca matka i reszta rodziny. I tak sobie myślę, że postać Tolika prowokuje bardzo ważne pytanie, czy kiedy wybucha wojna, może jeszcze liczyć się twoje życie, czy masz prawo pragnąć normalności, czy masz prawo tęsknić za normalnością, czy to jest już tchórzostwo i gdzie jest w ogóle ta granica?
Oh yeah, this question is very difficult and I think it's very difficult for every Ukrainian.
To jest bardzo trudne pytanie, chyba dla każdego Ukraińca. Bo w ciągu tych ostatnich 2 lat, za każdym razem, gdy robisz coś miłego, czujesz się winny. Ja czuję się winna, wiem, że moi przyjaciele też czują się winni, za każdym razem, kiedy na przykład idą na zakupy. Kupujesz sobie coś dla siebie i myślisz natychmiast, zaraz, przecież mogłam przekazać te pieniądze na armię. Nie sposób się uwolnić od tych myśli. Ja na przykład, gdy sobie coś kupię, wpłacam potem dokładnie taką samą sumę na cel wojenny. A potem myślę, że przecież mogłam wpłacić 2 razy tyle, gdybym nie kupiła sobie tej sukienki. To poczucie winy nigdy cię nie opuszcza. I myślę, że to bardzo częste zjawisko wśród Ukraińców. To jest taka dodatkowa warstwa bólu. Cierpisz, chociaż wiesz, że nie masz prawa do tego cierpienia. Bo skoro żyjesz, twoja rodzina jest bezpieczna, twój dom jest w jednym kawałku, to nie masz prawa cierpieć, a mimo to cierpisz. I taka jest rzeczywistość. To wszystko jest bardzo trudne i nie wydaje mi się, żebyśmy byli gotowi odpowiedzieć na te pytania.
No tak, to jest z jednej strony, tak jak pani mówi, nieustanne poczucie winy, w którym się żyje, ale ja mam wrażenie, że w przypadku głównego bohatera Drabiny, Tolika, to jest coś więcej niż poczucie winy. On pogardza sobą, to jest pogarda dla samego siebie. I też co jest ciekawe, to to, że on jako jedyny z całej swojej rodziny nie ma dobrego wytłumaczenia, dlaczego nie walczy, bo tak naprawdę każdy z tych mieszkańców domu w Hiszpanii szuka jakiegoś usprawiedliwienia, dlaczego są tu, a nie tam. Wujek nie ma jednej nogi, ciotka jest kobietą. Różne są usprawiedliwienia. Tolik jedyny nie może takiego usprawiedliwienia znaleźć dla siebie.
Yeah, and this is dilemma of many people as well.
I taki dylemat ma wielu ludzi. Tolik nie czuje się winny tylko dlatego, że żyje, lecz także dlatego, że nie walczy.
He's not just guilty because he's alive, but he feels guilty because he's not at war. But I think that it would be I would be unfair to Tolik if I would make him in the end to go to the war.
Ale byłabym niesprawiedliwa wobec Tolika, gdybym na końcu powieści zdecydowała się wysłać go na wojnę, bo on nie ma do tego osobowości. Była w Ukrainie dyskusja na ten temat, czy w czasach wojny powinniśmy pisać tylko o bohaterach. Ja uważam, że powinniśmy pisać o różnych doświadczeniach i różnych postaciach, jak o Toliku, który nie jest ani wojownikiem, ani bohaterem. Myślę, że to byłoby nieprawdziwe, gdybym wysłała go na front.
But I think that we have to write about different experiences and different characters, like Tolik. He's not a fighter and he's not a hero. And I think it would look very artificial if I would send him to war.
To jest też opowieść o niezrozumieniu. O niezrozumieniu ludzi, w których jest wojna, przez ludzi, których wojna nie dotknęła. ja przynajmniej mam takie wrażenie. Jest taka scena w książce, kiedy szef Tolika, Amerykanin Bob, który zresztą chwali się, że ma korzenie ukraińskie, a dokładnie odeskie, chce zorganizować imprezę charytatywną na rzecz pomocy dla walczącej Ukrainy. Szybko okazuje się jednak, że na tę imprezę zaprosił Rosjan. Co prawda takich dobrych Rosjan, którzy nienawidzą Putina, no ale dla Tolika i dla wszystkich Ukraińców to jest sytuacja skandaliczna. Czy to jest coś, czego my, ludzie, którzy wojnę jedynie obserwujemy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć?
I think that if you're saying we, I think that Poland is different, but the farther the country is from Russia, the less understanding of that we have.
Sądzę, że kiedy mówisz my, to Polska jest jednak odrębnym przypadkiem. Bo czym dalej od Rosji znajduje się jakiś kraj, tym mniej jest w nim tego zrozumienia. Polska na pewnym etapie historii była celem rosyjskiej inwazji. Polska czuje zagrożenie i rozumie, że gdy Rosja zdobędzie Ukrainę, Polska będzie graniczyć z Rosją. To samo tyczy się krajów bałtyckich. Ale kiedy mówimy o południu Europy, krajach takich jak Włochy, Grecja, Hiszpania, to tam nie ma tego zrozumienia, że ci liberalni Rosjanie nadal popierają Rosję, bo, co pewnie zrozumiałe, kochają swój kraj i chcą, by Rosja nadal istniała w obecnych granicach.
There is a lack of understanding of that. And they cannot understand that those liberal Russians, they are still pro-Russians. They still, and well, maybe it's even understandable that they still love their country and they still want Russia to exist like it is now within its borders at the moment. But we know that if Russia exists in these borders like it has at the moment, it will be a constant threat to us. Having an empire as a neighbor is a threat.
Ale my wiemy, że jeśli Rosja będzie nadal istnieć w tych granicach, będzie nieustannym zagrożeniem dla nas. Mieć imperium za sąsiada jest niebezpieczne. Jest takie myślenie, że Rosjanin przestaje być wrogiem Ukrainy tylko dlatego, że nie popiera Putina.
These are not your enemies because they are against Putin, but Russian empire has to fall, not Putin has to fall.
Tyle, że imperium rosyjskie musi upaść, a nie Putin. Wyobraźmy sobie, że Putin umiera i co? Szojgu przejmie władzę? Jaka to dla nas różnica? Żadna. A ci rosyjscy liberałowie tego nie rozumieją. Ta impreza charytatywna, którą opisałam w książce, to wydarzenia, które zaczerpnęłam z własnego doświadczenia. Byłam zapraszana na wiele imprez, na których byli Rosjanie. Ale od 2014 roku, kiedy zaczęła się de facto wojna Rosji przeciw Ukrainie, bardzo dobrze poznałam to uczucie. Kiedy wszyscy wokół oczekują od ciebie otwartości na dialog i tego, że za wszelką cenę będziesz dążyć do porozumienia. Ale o jakim porozumieniu można tu mówić, skoro, cytując Goldemeier, oni chcą, żebyśmy przestali istnieć.
Russian goals cannot coincide with the Ukrainians because, as Golda Meir once said, that they what compromise can we find if they want us to stop existing?
Jakie jeszcze błędy ludzie, którzy nie są w wojnie, którzy nie rozumieją tego doświadczenia w pełnym sensie, jakie błędy popełniają jeszcze? Z jakimi rzeczami pani się spotyka?
I think the first one is of course this the illusion that the peace can just appear from some talks with current government of Russia. This is the most painful one because we understand that it's impossible at the moment after everything that had happened during these 2 years.
Pierwszym błędem jest taka iluzja, że pokój mogą przynieść rozmowy z obecnym rządem Rosji. To bardzo bolesny błąd, bo my wiemy, że po tym wszystkim, co się wydarzyło przez ostatnie 2 lata, to jest po prostu niemożliwe.
I faced some lack of understanding when I'm talking that I'm taking my kids and go to Ukraine for summer, for instance.
Ale spotykam się też z brakiem zrozumienia, kiedy mówię znajomym, że jadę z dziećmi na wakacje do Ukrainy. Słyszę wtedy, po co bierzesz tam swoje dzieci? I w ogóle po co tam jedziesz, skoro możesz mieszkać tu, skoro twój nowy kraj zapewnia ci bezpieczeństwo i wszystkie prawa, nie jedź do domu.
And I think there is a lack of understanding that, yeah, you're taking that risk, but still many families live in Ukraine. You still have things to do in Ukraine and you are taking that risk just because you can't. We had this moment when we thought that we would never be able to go back to Ukraine in February 2024, when everyone said that Kyiv will fall in 3 days, and we had this fear, and it was horrible.
Ludzie, którzy tak mówią, nie rozumieją, że ja jestem gotowa zaryzykować, bo były takie momenty na samym początku wojny, kiedy mówiono, że Kyiv upadnie w ciągu 3 dni i bałam się, że nigdy nie będę mogła wrócić do domu. To było straszne uczucie. Nadal nie ma bezpiecznych miejsc w Ukrainie, ale chciałabym, żeby ludzie rozumieli, że tęsknota za domem jest silniejsza niż rozsądek.
But I think that people should understand that the feeling of homesickness sometimes is stronger than some rational decisions.
Mamy tylko jedno życie. Jeśli moja babcia nie miałaby możliwości spotkać się ze swoimi prawnukami, to byłoby to dla mnie szalenie bolesne. I dziękuję ci za to pytanie, bo często nie wiem, co powiedzieć, kiedy po prostu rzuca mi się, po co chcesz tam jechać. Wreszcie udało mi się to wszystko chociaż trochę ubrać w słowa.
So sometimes thanks for asking that, because I feel just I don't know what to answer when people asking myself what's the reason, why are you going to Ukraine. I don't know what to say, and now I had the chance to formulate that a bit.
Eugenia Kuzniecowa, ukraińska pisarka, autorka Nim dojrzeją maliny i tej najnowszej powieści dostępnej już w polskim tłumaczeniu Iwony Boruszkowskiej Drabina, była gościem raportu o książkach. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję pani za tę rozmowę.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
A ja serdecznie dziękuję państwu. Bez naszych słuchaczy nie byłoby raportu o książkach.
Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze Raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni Raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Oil Medica, kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Butikowy hotel Szum z Kołobrzegu, 70 metrów od plaży, stylowy minimalizm i design, dobra kuchnia, codzienna joga, spa z widokiem na park nadmorski i wysokiej jakości obsługa. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, Michał Bojko, CIO Net and Digital Excellence, łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB, ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Crystal Mountain, luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services, biuro tłumaczeń do zadań specjalnych, Duna Biz. Estspipe, producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, estspipe.pl. FDS, nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project, kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP, z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data, dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka, MGO Manuka Health, miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka, polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka, kupuj mądrze. Firma ODO24, optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych, odo24.pl. Firma logistyczna ostsped.pl, transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.